Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Oto słowo Pańskie. Słowem, które prowadzi nas dzisiaj przez tę liturgię, jest hebrajski czasownik bara, który znaczy tyle, co stwarzać. Aż 5 razy w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym, że Bóg jest stwórcą, jest stworzycielem, jest tym, który stwarza. To słowo wbrew pozorom nie występuje bardzo często w Piśmie Świętym, choć jest pierwszym czasownikiem, który pojawia się w ogóle w Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Pierwszy czasownik, jakby pierwsze działanie. To, że jest on wyjątkowy, podkreśla również fakt, że podmiotem tego działania i tego czasownika zawsze jest Bóg, nigdy człowiek. Tylko Bóg jest kimś, kto potrafi stworzyć. Ale też bardzo ciekawe jest to, że aż 20 razy to słowo pojawia się u Deutero-Izajasza, czyli w drugiej części księgi proroka Izajasza, która była pisana w czasie niewoli babilońskiej. To jest taki moment, kiedy Izrael przeżywa zupełne załamanie w relacji z Bogiem, w tym, co jakoś tam znali, czego się po nim spodziewali, czego oczekiwali. Mieli takie przekonanie i przeświadczenie, że jeżeli są narodem wybranym, to nic im nie zagraża. To Bóg będzie ich chronił, a tu nagle bum. Niewola, świątynia zburzona. Wszystko jest nie tak, jak miało być. Jak w ogóle do tego doszło? Czy Bóg jest za słaby? Czy Bóg się nimi nie interesuje? Bóg o nich zapomniał? A może babiloński Marduk jest potężniejszy od Boga Jahwe? I to jest taki moment, kiedy muszą na nowo przeformułować sobie to, co do tej pory o Bogu wiedzieli i jakoś na nowo poukładać. I pierwszy sposób myślenia o Bogu, pierwszą prawdę, którą odkrywają, to, że Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi, to znaczy wszystkiego. Bóg jest stworzycielem, powołuje do istnienia swoim słowem. Opis stworzenia jest zupełnie różny niż podobne, analogiczne opisy powstania świata w innych ościennych kulturach, tradycjach z krajów semickich. Nie ma nic wspólnego z teogoniami czy kosmogoniami tamtych kultur, które mówiły o tym, że albo jakaś wcześniejsza materia jest przeformułowana w nową, albo wręcz, że świat, który powstał, jest jakąś formą emanacji Boga. Nie, Bóg Jahwe stwarza swoim słowem. Na początku nie ma nic. Ta idea, choć może sam czasownik bara nie wskazuje tego wprost, ale bardzo szybko tradycja chrześcijańska zrozumie, że ten pierwotny chaos, o którym mówi Księga Rodzaju, trzeba rozumieć jako po prostu nic. Stwarzać, to znaczy powoływać do istnienia coś, co wcześniej nie istniało. Bóg robi to tylko swoim słowem. Mówi i się staje. Ale jakie to ma takie egzystencjalne znaczenie dla nas? Może ktoś sobie powiedzieć teraz, to prawda, wyznajemy w credo, że Bóg jest stworzycielem. To prawda, powołał wszystko do istnienia. Ale jakie to ma znaczenie tak dla mojego życia? Ma bardzo konkretne. To jest pierwszy sposób, jaki Bóg mówi nam, że nas kocha. Pierwszy sposób, w jaki okazuje nam miłość. przez sam fakt stworzenia, bo mogłoby Cię nie być, a jesteś. Bóg nie miał żadnej konieczności do tego, żeby mnie i Ciebie stworzyć, żeby nas powołać do istnienia. Zrobił to tylko z jednego powodu, bo chciał. Mało tego, nie ma żadnej konieczności, żebym ja nadal istniał, a Bóg nadal mnie chce. Ja sam w sobie nie mam żadnego fundamentu, nie mam żadnej podstawy do istnienia innej niż to, że Bóg nieustannie o mnie myśli i mnie chce, i mnie pragnie. Tylko dlatego nadal istnieje. Jeżeli by szukać jakiejś analogii w takim ludzkim doświadczeniu, to chyba jedyna adekwatna jest związana ze światem naszych myśli i wyobrażeń. To trochę tak jak ze snem. Kiedy ci się coś śni, to ten sen istnieje do tego momentu, dopóki śpisz. Jak się obudzisz, sen przestaje istnieć. Podstawą dla jego istnienia jest to, że on się jakoś tam dzieje w twojej wyobraźni, w twojej myśli. Podobnie jest trochę z myślą. Ja teraz sobie na przykład myślę o czerwonym trójkącie. Ten czerwony trójkąt istnieje w mojej myśli do tego momentu, dopóki będę myślał o czerwonym trójkącie. Jak za chwilę będę sobie myślał o niebieskim prostokącie, to czerwony trójkąt odejdzie w nieistnienie, żeby powstał w mojej myśli niebieski prostokąt. Jak przestaję o tym myśleć, to przestaje to istnieć w mojej wyobraźni, w mojej głowie. Oczywiście świat nie istnieje tylko w taki sposób, nie jest tylko myślą. Świat został stworzony, to znaczy myśl została zrealizowana w rzeczywistości, w materii. Ale fundament jej istnienia jest w tym, że Bóg cały czas o tym myśli. To jest pierwszy sposób obecności Boga we wszystkim, co istnieje. Jak czasami ktoś ma takie doświadczenie i mamy takie egzystencjalne doświadczenie, że Bóg o mnie zapomniał, że Boga nie ma w moim życiu, że Bóg jest nieobecny, to święty Tomasz z Akwinu powie, to zawsze jest kłamstwem. Możesz nie czuć, że On jest obecny. Możesz mieć przekonanie, że Jego nie ma, ale przez sam fakt, że istniejesz, On jest obecny. Czy wiesz o tym, czy nie wiesz, czy chcesz tego, czy nie chcesz, przez sam fakt istnienia, twojego istnienia, Bóg jest obecny w twoim życiu, bo On udziela ci tego istnienia. Podtrzymuje cię w istnieniu. To jest coś, co święty Tomasz nazwie takim łacińskim wyrażeniem, że Bóg jest obecny w nas per essentiam, przez istnienie, które nam udziela. Ale Tomasz doda, Bóg jest obecny w naszym życiu jeszcze na dwa sposoby. Drugi nazywa się per potentiam, to znaczy przez moc. Chodzi o to, że Bóg jest obecny również przez to, że rządzi tym stworzonym światem. Nawet jeżeli nie musi być w konkretnym miejscu, nie trzeba tej obecności rozumieć miejscowo, ale jego prawa, które nadał temu światu, tym światem rządzą. I Tomasz z Akwinu używa takiej metafory króla, który rządzi całym swoim królestwem, nawet jeżeli nie jest cały czas obecny w całym swoim królestwie. Po prostu prawa, które nadał w tym królestwie, mają moc obowiązującą. A ja uważam, że może istnieć trochę bardziej nam współczesna metafora, choć z księżmi dzisiaj dyskutowaliśmy po śniadaniu, czy na śniadaniu, o tym, czy aby na pewno jest taka dobra, ale myślę, że w miarę. Mianowicie jest mecz piłkarski. Na boisku biega w jednej drużynie 11 piłkarzy. Drużyna przegrywa mecz, to dlaczego się zwalnia trenera? Przecież on nie grał. Ale właśnie trener jest kimś takim, kto nadaje pewne prawa, jakimi ta drużyna powinna grać. On nadaje taktykę, on bierze odpowiedzialność za wynik. On nie biega po boisku, ale jest na tym boisku w jakiś sposób obecny. Swoim zamysłem, swoją taktyką, tym jak przygotował zawodników do zagrania. Bóg zawsze jest obecny w naszym życiu również w ten sposób. Jest kimś takim, kto kieruje tym życiem. I jest po trzecie jeszcze obecny per presentiam. To znaczy przez fakt bycia ciągle w Jego obecności. I Tomasz z Akwinu używa tu pięknej metafory. Matki, która czuwa nad swoimi dziećmi. One nawet o tym często nie wiedzą. Myślą, że to jest taki moment, kiedy mogą się swobodnie bawić i mama nie widzi. Ale ona i tak widzi. Ona i tak gdzieś zapuszcza żurawia do tego pokoju dziecięcego i ma ich na oku. Wie, co się dzieje. Dziecko może być bezpieczne, może spokojnie spać. Czasami, kiedy małe dzieci boją się spać, to wtedy mama mówi, spokojnie, ja patrzę. Patrz, mamo, no patrz. To mogę iść spać? Tak, możesz iść spać. Ja cały czas patrzę. Więc Bóg też na nas cały czas patrzy. Jesteśmy cały czas przed Jego obliczem. Więc jeżeli masz czasami takie doświadczenia, że jakoś Boga mało w twoim życiu, że jakoś tak nieobecny, to wtedy sobie przypomnij pierwszą prawdę. Jestem stworzeniem. A skoro jestem stworzeniem, to czy chcę, czy nie chcę, Bóg jest zawsze w moim życiu obecny. Przynajmniej na te trzy sposoby. Przez utrzymywanie mnie w istnieniu, to znaczy nieustanne afirmowanie mojego istnienia i mówienia tak, chcę, żebyś był. Przez to, że Jego prawa obowiązują w tym świecie i kierują. Jego moc obowiązuje też w moim życiu. Jestem w Jego rękach. I przez to, że ciągle jestem wobec Jego oblicza i On czuwa nade mną i patrzy. A powiedzieć komuś, chcę, żebyś był, to tak naprawdę powiedzieć mu, kocham Cię. To jest pierwszy sposób, w jaki Bóg mówi nam dzisiaj, kocham Cię.